Papież Leon XIII pod koniec swojego życia, zmarł w 1903 roku, powiedział takie słowa, że największym zwycięstwem szatana w naszych czasach jest niewiara w jego istnienie. Jego największym zwycięstwem jest to, że ludzie w niego nie wierzą. To jest ten sam papież, który polecił, aby po mszy świętej wszyscy kapłani i lud wierny odmawiali modlitwę do świętego Michała Archanioła, która wraca stopniowo w naszej praktyce, zwłaszcza prywatnej, jest odmawiana. I rzeczywiście miał wiele racji papież Leon XIII, bo szczególnie w XX wieku rzeczywistość szatana została zakwestionowana, nawet w kręgach kościelnych, mimo że jest to przecież argument wiary. Przecież wyznajemy wiarę w rzeczy widzialne i niewidzialne i w katechizmie wyraźnie jest powiedziane o istnieniu złego ducha. Zresztą oczywistość tego faktu jest wielokrotnie potwierdzona na kartach Ewangelii, także i w Starym Testamencie, gdzie Jezus wyraźnie jest powiedziane, wyrzuca złego ducha, doświadcza działania złego ducha. I warto zwrócić uwagę jeszcze, bo niektórzy próbują w ten sposób interpretować, że nie chodziło to o opętania, ale o choroby psychiczne, z których Jezus siłą sugestii leczył ludzi. Tymczasem ewangeliści piszą wyraźnie, że leczył wszystkie choroby i wyrzucał złe duchy. Wyraźnie rozróżniają te dwie rzeczy. Szatan, satanizm stał się powszechnym elementem folkloru, popkultury, rozrywki, młodzieńczej fascynacji, już nie mówiąc o tym, że wszedł do codziennego języka. Takie powiedzenia typu idź do diabła i tak dalej stały się tak powszechne, że wręcz banalne. Nie zdajemy sobie sprawy, jak dalekosiężne mogą być skutki takich z pozoru banalnych powiedzeń. Szatan jest rzeczywistością, z którą myśmy się za bardzo oswoili, którą lekceważymy, a która jest. Błogosławiona Marcelina Darowska, o której wspominałem, zajmowałem się nią, zwłaszcza jej mistyką, w swoim doktoracie przed wielu laty, między innymi pisze tak. Od pieluch mamy na sobie piętno jednego i drugiego, zepsucia i łaski, a pokusy ścigać nas nie przestają. Szatan spokojny o swoją zdobycz, nie widząc wielkiej szkody dla swego królestwa z życia, jakie dusza prowadzi, w spokoju ją zostawia. Gdy ta zwraca się do Boga i służbie Jego szczerze się oddaje, zły duch powstaje i z siłą proporcjonalną do jej gorliwości bój jej wytacza. Nie zdarza się prawie, aby na drodze nadzwyczajnej, chodzi o drogę mistyczną, na drodze nadzwyczajnej duszy nie stanął i szatan, nie udawał aniołów światłości, nie próbował duszy podejść, w błąd wprowadzić, albo pokalać, doprowadzić do niewierności, do rozbicia, czy to podnosząc fałszywymi błyskami działania Boże, aby pozorem wielkości wbić duszę w pychę, czy wytwarzając złudzenie wymagania Bożego, aby nimi wykoleić duszę z drogi Bożej i w przepaść rozpaczy ją wtrącić. A światła, które jako duch niegdyś światłości w mocy Jego pozostały, wybornym mu do tego najodpowiedniejszym środkiem. To jest język połowy XIX wieku. Drogie Panie, więc szatan naprawdę istnieje. Przekonujemy się o nim częściej, niż nam się to wydaje. Jeżeli mamy odrobinę wrażliwości wewnętrznej, bez trudu możemy się przekonać o jego działaniu na nas. A szatana poznajemy po skutkach jego działania zgodnie z zasadą agere sequitur esse. Działanie wynika z natury. A kim jest szatan? Biblia na języku hebrajskim określa go jako has-satan, stąd polskie szatan. Has-satan oznacza przeciwnika, a więc kogoś, kto walczy z nami. Język grecki, hebrajskie słowo hasatan tłumaczy jako diaballos, diabeł stąd. A diaballos to oszczerca, to jest oskarżyciel w procesie sądowym. Te dwa słowa już wiele mówią o naturze szatana. Jak uczy nas teologia dogmatyczna, szatan, czy też diabeł, to istota o charakterze osobowym, istota duchowa, a więc duch, osoba. Niewidzialna, ale jej działanie i wpływy przejawiają się w działalności innych istot, zwłaszcza demonów. Greckie daimones oznacza istotę duchową, bóstwo także. A więc działanie szatana jako istoty duchowej przejawia się w skutkach, jakie on powoduje. W Starym Testamencie diabeł to jest jeden z aniołów dworu Boga Jahwe, pełniący funkcję publicznego oskarżyciela, którego zadaniem było pilnować, aby przestrzegano na ziemi sprawiedliwości i szanowano prawo Boże. I coś z tego zostało. Proszę zobaczyć, że ludzie, którzy są na usługach złego ducha, pozornie są bardzo zatroskani o świętość kapłanów, o poprawność nauki Kościoła i tak dalej. Mamy tego przykłady w mediach, jak to właśnie świeckie, laickie media, jak bardzo troszczą się, aby właśnie księża się dobrze prowadzili, aby Kościół był taki właśnie chrystusowy. Tylko to jest oczywiście przewrotne działanie, które przede wszystkim ma na celu niszczenie, ale pod pokrywką troski o dobro realizują swoją strategię. I właśnie pod tą przykrywką troski o sprawiedliwość Bożą, na przykład w księdze Hioba, widać złe zamiary złego ducha wobec Boga i człowieka. Bowiem na przykład, mamy tu na myśli księgę Hioba, diabeł nie wierzy w bezinteresowną miłość Hioba, chce więc jego próby, chce jego upadku. W księdze Zachariasza w Starym Testamencie diabeł zachowuje się jako przeciwnik Bożych planów wobec Izraela. Anioł Jahwe ma go zmusić do milczenia w imię samego Boga. Stąd wypowiada rozkaz, który znalazł się w tej modlitwie do świętego Michała Archanioła. Niech ci rozkaże Pan, abyś zamilkł, abyś nie oskarżał. A w księdze Rodzaju szatan występuje w postaci węża i okazuje się istotą bardziej inteligentną od człowieka. Wciąga człowieka w pokrętny dialog, uwodzi go pozorem prawdy i troski o prawdziwą wolność człowieka, o prawdziwy jego rozwój. To przecież zły duch z drzewa rajskiego pyta się, czy to prawda, więc prawdy docieka. Czy to prawda, że Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew? Wyczuwamy już pewną przesadę w tym określeniu. No i tutaj niewiasta daje się wciągnąć w ten pokrętny wywód i mówi, no nie ze wszystkich, ale nam zabronił dotykać. Czy tak było? Nie wiemy, czy taki zakaz był. W każdym razie daje się ona wciągnąć i zły duch wykorzystuje to, aby podkopać zaufanie. Jedną ze strategii złego ducha to jest podkopać zaufanie do Boga, do drugiego człowieka, rozbić jedność. Jeżeli na przykład słyszymy, że biskupi są tacy czy inni, księża są tacy czy inni, to czemu to służy? Podkopaniu zaufania, żebyśmy nie ufali sobie nawzajem, żebyśmy Bogu nie ufali. Święty Jan Ewangelista w 8 rozdziale, wiersz 44, szatana nazywa kłamcą, ojcem kłamstwa, czyli sprawcą kłamstwa i zabójcą. Czyli dwa zasadnicze atrybuty. Kłamstwo i zabójstwo. A więc diabeł chce swoim kłamliwym działaniem, swoim fałszem, doprowadzić do unicestwienia, do śmierci. Jego strategią jest niszczyć dzieło Boże. Przede wszystkim niszczyć człowieka przez kłamstwo, przez doprowadzenie do śmierci duchowej i fizycznej. To jest jego zasadniczy cel, zasadnicza strategia. uśmiercić, doprowadzić do śmierci. Stąd pojawiają się właśnie te zabić, śmierć, ciemność, wszystko to, co jest przeciwne życiu, przeciwne miłości. Diabeł nie cierpi słowa miłość. Osoby, które są opętane, dostają szału, kiedy słyszą, że są kochane, że Bóg ich kocha. Dlatego też diabeł próbuje na wszelkie sposoby wypaczyć ideę miłości. Stąd nie jest przypadkiem, że pornografia jako zaprzeczenie daru z osoby dla osoby, jako daru miłości, jest jednym z głównych narzędzi szatańskiego działania. Jak wiemy, wszystkie takie rytuały satanistyczne, łącznie z Woodstockiem, ociekają pornografią, ociekają właśnie seksem, i to bardzo wynaturzonym. W rytuałach satanistycznych, w tych tak zwanych czarnych mszach, istotnym elementem, czy jednym z głównych elementów, jest wszelkiego rodzaju perwersja seksualna, łącznie z morderstwem. W jednym z rytuałów satanistycznych, czarną mszę, odprawia się w spak, czyli tak jak katolicka msza, tylko czytana od tyłu, czyli od tyłu mszału, ale też i na odwrót, czyli odwrócone słowa. Czyli od tyłu każde słowo jest czytane w spak. To jedna rzecz i to jest parodia katolickiej mszy. I między innymi do sprawowania takiej czarnej mszy, uznawanej jako szczególna postać kultu szatana przez niektóre kręgi satanistyczne, potrzebna jest konsekrowana hostia. Dlatego mamy co jakiś czas przypadki włamań do kościołów, gdzie nic nie ginie poza na przykład tylko hostią. Nic innego nie ginie. Zdarza się też właśnie, że niektóre osoby wykradają podczas Komunii Świętej najświętszą postać właśnie dla rytuałów satanistycznych. I ta hostia jest składana na ciele, tym ołtarzem bezpośrednim jest ciało prostytutki albo zbiorowo gwałconej kobiety. To takie są fakty, jeśli chodzi o rytuały satanistyczne. Więc to nam też pokazuje, jak bardzo jest nienawiść do miłości. Najbardziej typową formą działania szatańskiego i chyba najgroźniejszą formą jest pokusa. Można mówić o pewnej gradacji szatańskiego działania. Taką najmniej spektakularną, praktycznie niewidoczną jest pokusa. Później mamy różnego rodzaju dręczenia, bardziej intensywna forma, bardziej już taka dająca się zauważyć. Potem mogą być tak zwane opętania niezupełne i wreszcie opętania zupełne, czyli tak zwane possessio. Z tym, że zachodzi tu pewna odwrotność. To, co jest mniej widoczne albo w ogóle niewidoczne, jest bardziej niebezpieczne i bardziej powszechne niż to, co jest bardziej widoczne i bardziej spektakularne. A więc pokusa dzieje się w człowieku. Nie widać pokusy. Ktoś z zewnątrz patrząc nic nie widzi. Nie wie, że w człowieku dokonuje się proces kuszenia. Ale już na przykład zachowania opętanego są widoczne i to są bardzo spektakularne, czasem nawet wymagające dużych wysiłków, żeby dochować dyskrecji, no bo jeżeli taki opętany się miota, jeśli krzyczy i to krzyczy bardzo donośnie i z bardzo specyficznym głosem, żaden normalny człowiek nie jest w stanie krzyczeć dwoma, trzema głosami naraz. Podczas gdy opętany krzyczy tak, jakby wydobywały się z niego dwa albo trzy głosy. To można było też zobaczyć, kto oglądał film o Annelise Michel, z tych fragmentów nagrań, to tam było właśnie, wyraźnie się słyszało jakby dwa albo kilka głosów naraz. Jest niemożliwe, żeby człowiek takie dźwięki z siebie wydawał. Pomijając już to, że jest to głos zupełnie obrzydliwy, przerażający, z jakimś krzykiem takim. Poza tym osoba opętana wykazuje daleko więcej zjawisk nadzwyczajnych, niż w ogóle się dzieje to u mistyków. To jest osobna sprawa, że nie wolno utożsamiać zjawisk nadzwyczajnych z mistyką, dlatego że jest to coś, co tylko może towarzyszyć, ale niekoniecznie. A poza tym zjawiska nadzwyczajne częściej dzieją się u osób opętanych w czasie ich manifestacji. Ta wspomniana dziewczyna ona sama mi opowiada, że jest świadoma, że coś się z nią działo, ona nie wie jak, tylko wie, że na przykład jest poobijana, albo że rozwaliła ławkę, albo tego rodzaju zachowania. Dlatego też podczas egzorcyzmu zwykle towarzyszą osoby egzorcyście po to, aby go wspierać duchowo, wszakże jest to posługa w imieniu Kościoła, ale także po to, aby chronić i egzorcystę, ale nade wszystko samą osobę zniewoloną przed uszkodzeniem ciała, kiedy jest wmiotana o ziemię, albo może być na przykład lewitacja, kiedy ona jest podniesiona na wysokość metra, półtora, a potem rąbnięta o posadzkę, albo na przykład wali głową o posadzkę, aż do pęknięcia na przykład podstawy czaszki. Takie mogą być historie. Takie osoby wykazują nieludzką siłę, nieproporcjonalną do możliwości ciała. Znajomy egzorcysta, który zresztą jako młody kapłan przez kilka lat był egzorcystą w Chęcinach pod Kielcami, był moim doktorem, ojciec Kocańda, niechętnie, ale czasami dzielił się swoimi doświadczeniami, więc mówi, że miał do czynienia z dziewczyną 15-16-letnią, drobniutkiej budowy, która w momentach manifestacji wykazywała taką siłę, że kilku mężczyzn nie było w stanie jej utrzymać. Po prostu ich odpychała jak piłeczki. Wiązano ją jakimiś sznurami, rzemieniami, rwała to jak przysłowiową nitkę, chociaż nawet gdyby związać jakimś sznurkiem ręce i próbować rozerwać, no zostaje ślad na skórze. Tymczasem nie zostało nic. Nie ma żadnego śladu, a więzy się rwały. Taka osoba zniewolona wykazuje znajomość rzeczy zakrytych. Na przykład zdarza się, że taki opętany w czasie manifestacji złego wymienia i to punktuje z dużą dokładnością grzechy egzorcysty, których nie ma prawa wiedzieć, a jednak wie. Tak więc to nie jest jakaś ludzka tylko właściwość, ale właśnie jest to działanie ducha w takim człowieku. Więc są to zjawiska bardzo spektakularne, ale stosunkowo rzadkie, statystycznie biorąc rzadkie, choć rzecz znowu dosyć znamienna, że znacznie częściej, trudno pookreślać to w procentach, w jakichś proporcjach, ale znacznie częściej działanie złego ducha dotyczy kobiet. Podobnie zresztą, jakby dla pewnej przeciwwagi, znacznie częstsze jest doświadczenie mistyczne po stronie kobiet niż mężczyzn. Z czego to wynika? Być może wynika to z jakichś racji antropologicznych. Ja daleki jestem tu do jakiegoś seksizmu, żeby powiedzieć, że gdzie diabeł nie może, tam kobietę pośle. Tak się mówi. Ale coś z tego jest, z tej obserwacji. Być może, że są tutaj racje antropologiczne, polegające na tym, że kobieta jest tą, która jest bardziej wrażliwa w sferze emocjonalnej, w sferze psychicznej, w sferze duchowej, bardziej jest podatna też poprzez tą swoją wrażliwość na wpływy różnych czynników, tak boskich, jak i diabelskich. No, ja tak żartobliwie mówię, że diabeł zna się na rzeczy, no więc ceni sobie piękno, więc dlatego wybiera kobiety. Ale jest też, myślę, że jest racja teologiczna, która w jakimś stopniu tłumaczy nam, dlaczego to właśnie kobiety są bardziej podatne na działanie szatańskie, czy u nich się bardziej ujawnia to działanie szatańskie, ale i również doświadczenie mistyczne. Być może jest to, wynika to z faktu, że to właśnie kobieta stoi na straży życia. To ona jest powołana do przekazywania życia. To ona jest tą, która, jak pisze Jan Paweł II w liście Mulieris Dignitatem, ta, która zakorzenia porządek miłości w stworzonym świecie osób. Jan Paweł II w Mulieris Dignitatem pisze: na gruncie odwiecznego zamierzenia Bożego kobieta jest tą, w której znajduje pierwsze zakorzenienie porządek miłości w stworzonym świecie osób. Porządek miłości należy do życia wewnętrznego Boga samego, do życia trynitarnego. I może właśnie z tej racji diabeł zazdrosny o miłość, nienawidzący Boga, który jest miłością, a więc nienawidzący także miłości, atakuje kobietę jako tę, która jest tą, która wprowadza porządek miłości w stworzony świat osób. A jako kobieta, jako matka, jako przekazicielka życia, jest manipulowana przez szatana po to, aby to życie w nią, w niej i przez nią niszczyć, zabijać. Może dlatego właśnie. Ale wracając do tych stopni, więc mamy pokusę, mamy dręczenia i mamy opętania. Parę zdań o strategii pokusy, bo pokusa jest rzeczywistością, która dotyka każdego człowieka bez wyjątku. Jeżeli szatan ośmielił się kusić samego Chrystusa, tylko nie miał odwagi przystąpić do Maryi Niepokalanej, ale nawet do Chrystusa szatan przystąpił, jest to oczywiste, że również każdego z nas bez wyjątku, bez względu na wiek, stan, powołanie, także poddaje kuszeniu, poddaje próbie. I Pan Bóg to działanie szatańskie, to kuszenie dopuszcza dla kilku racji, bo nic nie dzieje się bez Bożego przyzwolenia. Szatan nie jest partnerem Bożym. Szatan jest tylko stworzeniem Bożym. Działa w granicach, jakie Bóg mu wyznacza. Nie może działać wbrew Bożemu dopustowi. A więc także i kuszenie szatańskie dokonuje się tylko w granicach, jakie Bóg dopuszcza. I pytanie, dlaczego Pan Bóg dopuszcza kuszenie? Teologia tłumaczy to na kilka sposobów. Po pierwsze, Pan Bóg dopuszcza kuszenie, aby doświadczyć i umocnić człowieka w wierze. Wszakże moc w słabości się doskonali. To jest właśnie próbowanie, na ile my potrafimy wytrwać w wierze, w zawierzeniu Bogu, na ile potrafimy bronić przyjętej hierarchii wartości w obliczu pokusy, która w istocie jest kłamliwą propozycją pozornego dobra. Pokusa to jest kłamliwa propozycja. Diabeł jest kłamcą. On nas okłamuje. Podsuwa nam kłamliwą propozycję czegoś, co ma wszelkie pozory dobra. Dalej Pan Bóg dopuszcza kuszenie po to, żeby skarcić grzesznika, aby człowieka wychować. To jest czasem tak jak działanie rodziców, którzy już nie mogą sobie dać rady z krnąbrnym dzieckiem, mówią: dobrze, chcesz sprawdzić, jak te rozpalone drzwiczki pieca smakują, to dotknij. No i dotknie, sparzy się, zacznie wrzeszczeć i do końca życia się nauczy, że tego nie wolno dotykać. Ale wcześniej rodzicom nie wierzył, musiał się przekonać. Czasem Pan Bóg tak dopuszcza. Mamy ostrzeżenia, nie czyń tego, nie czyń tamtego, prawda? Nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów, a my próbujemy, jak to smakuje. No to masz, chcesz spróbować, to masz. Więc zobacz, jak smakuje pokusa. Dla wychowania. I trzecia racja, dla której Pan Bóg dopuszcza działanie szatana w formie pokusy, to po to, by go upokorzyć. Bo człowiek, kiedy odeprze pokusę, to szatan ponosi klęskę. Jego pycha zostaje upokorzona. W ten sposób jest jakby przypomniane mu, że jest tylko Bożym stworzeniem. Jak się dokonuje pokusa? Bo właśnie pokusa pokazuje nam realność działania szatańskiego. Proszę zwrócić uwagę, że pokusy mają różne nasilenie, różną częstotliwość i czasami warto zauważyć okoliczności, w jakich pojawiają się takie czy inne pokusy. Nie jest przypadkiem, że te lub inne osoby mogą doznawać silniejszych pokus na przykład w określone dni, na przykład w święta maryjne, albo w kontekście jakichś ważnych wydarzeń życiowych, na przykład śluby, czy jakieś ważne decyzje, zwłaszcza o charakterze duchowym, wtedy mogą się pojawiać różnego rodzaju pokusy, z tym, że oczywiście używając słowa pokusa, mam na myśli różne wpływy, gdy tymczasem w potocznym języku słowo pokusa najczęściej jest zawężona tylko do sfery seksualnej, co jest oczywiście ogromnym uproszczeniem, bo pokus jest tyle, ile jest potrzeb człowieka. A ile jest potrzeb człowieka, to nawet psychologia nie wie do końca. Otóż jak się dokonuje ta pokusa? Zwróćmy uwagę, że zasadniczym takim podmiotem, w którym rozgrywa się pokusa, to jest nasza pamięć i nasza wyobraźnia. Pokusy stają się, rodzą się, lęgną w naszej pamięci i wyobraźni. Coś sobie przypominamy, to jest przerabiane przez naszą wyobraźnię, no i już jesteśmy w domu. Albo właśnie nasza wyobraźnia, przez nas pobudzona, wyciąga z pamięci różne rzeczy i wprowadza nam taki pozorny obraz, czy obraz pozornego dobra, oddziałujący bardzo mocno na sferę emocjonalną, a pośrednio na sferę racjonalną. Pokusa to ma na celu, żeby przekonać nas w naszej wolności, a nasza wola idzie za tym, co rozum uznaje za dobre, a rozum uznaje za dobre, skłonny jest uznać za dobre to, co dyktują mu jego uczucia. Jeżeli ktoś jest właśnie bardzo taki emocjonalny, uczuciowy, no to bardzo łatwo się będzie skłaniał w swoich decyzjach do tego, co mu podpowiadają uczucia. I na tym bazuje działanie szatańskie w formie pokusy. Że ona się właśnie lęknie w sferze naszej wyobraźni, angażuje naszą sferę emocjonalną, aby w ten sposób uwikłać naszą rozumność i wolność. I pokusa ma swoje pewne etapy. Najpierw jest taka podstępna insynuacja, to tak jak widzieliśmy to w opisie rajskim, gdzie diabeł stawia pozorny problem albo wciąga człowieka właśnie takim przewrotnym pytaniem. Czy to jest prawda? Często właśnie pokusa, działanie szatańskie dotyczy, czy polega na zakwestionowaniu oczywistych prawd dotyczących zwłaszcza religijności, moralności, czy innych istotnych wartości życia ludzkiego. Zwykle diabeł w pokusie nie kwestionuje wprost prawdy i wartości, dlatego że to wzbudzałoby naszą czujność. Jest taki moment uwikłania, insynuacji. Jakby diabeł Ewie w raju powiedział: słuchaj, Pan Bóg was oszuka. Pewnie Ewa powiedziała: chyba jesteś chory, lecz się, złaź z tego drzewa, bo ci zaszkodziło słońce. Więc wciąga w pozorną dyskusję. Ewa daje się wciągnąć w rozstrzygnięcie problemu i sama się pogubiła. A więc drugim etapem pokusy jest coś w rodzaju dialogu, kiedy człowiek podejmuje ten pseudoproblem, zaczyna się wikłać, zaczyna się gubić, zaczyna tracić orientację, co w końcu jest czym. I w tym zawikłaniu, w tym takim zachwianiu człowieka pojawia się propozycja zła, które jest w istocie złem, ale przybiera piękną postać jakiegoś szlachetnego rozwiązania, jakiejś prawdy albo jakiegoś przeżycia, które warto poznać. Warto być bogatym tym doświadczeniem. Co ci szkodzi wiedzieć, jak się człowiek czuje na przykład na pstryngolony? Więc upij się, zobacz, jak się fajnie czujesz. Nie? Nic się przecież nie stanie takiego. I tu pojawia się w rezultacie tej propozycji, pojawia się namysł i wahanie. Człowiek się zaczyna zastanawiać, warto, nie warto, zgodzić się, nie zgodzić, przyjąć propozycję, czy nie. I do tego momentu toczy się jeszcze duchowa walka. Do tego momentu jeszcze, można powiedzieć, nie ma odpowiedzialności moralnej. Dopiero z chwilą, kiedy zapada decyzja woli i następuje materializacja pokusy, chociażby nawet intencjonalna, a więc następuje zgoda. Okej, dobra, spróbuję. To w tym momencie zaciągamy odpowiedzialność za tę decyzję, nawet gdyby nie było możliwości zmaterializowania tej pokusy. Ale jest zgoda na nią. Przykładowo złodziej postanowił ukraść samochód. Już wszystko przygotowane. I w tym momencie przychodzi właściciel, odjechał. Nie ukradł. Więc wprawdzie nie popełnił wykroczenia w sensie prawa cywilnego, ale uległ pokusie, bo była decyzja, że kradnie. Tylko ktoś przeszkodził. Nie był w stanie zmaterializować swojego zamiaru. I zwykle jest tak, że po zmaterializowaniu pokusy, a więc po spełnieniu grzechu, przychodzi prawie natychmiast rozczarowanie, wstyd, niesmak, jakaś niechęć do samego siebie. To jest bardzo charakterystyczne. Jeżeli ktoś twierdzi, że świadome poddanie się pokusie nie pozostawiło w nim niesmaku, no to chyba tkwi w dalszym ciągu w pokusie pychy. Normalne sumienie, normalny człowiek zawsze tak reaguje. Wcześniej czy później odezwie się w nim niesmak z powodu ulegania pokusie. Ale jeżeli uda się z pomocą łaski Bożej pokusę zwyciężyć, a więc odeprzeć, odrzucić tę propozycję, a czasem wystarczy tylko odwrócić uwagę, zająć się czymś po prostu, a w trudniejszych sytuacjach przeżegnać się, ucałować krzyżyk, obrączkę, czy spojrzeć na obraz, cokolwiek. Czasem wystarczy prosty gest wyłączenia telewizora. Cokolwiek. Wtedy, gdy uda się przezwyciężyć pokusę, można ulec innej pokusie. Pokusie próżności. Że pokusa była słaba, a ja byłem mocny. Tylko szybko się okaże, że jest dokładnie odwrotnie. Pokusa jest mocna, a ja jestem słaby. Dlatego jeżeli uda się przezwyciężyć pokusę, to zawsze trzeba Bogu podziękować. Mieć tę świadomość, że nie ja, ale łaska Boża we mnie zwycięża. Gdy natomiast człowiek ulegnie pokusie, trzeba to jak najszybciej, zwłaszcza jeśli dotyczy ona istotnych spraw, należy jak najszybciej wyznać ten grzech, aby ta pokusa nie lęgła się, nie mnożyła i nie powstawały jeszcze gorsze sytuacje. Mistrzowie życia duchowego, od świętego Bazylego począwszy, sugerują nawet, aby wyznawać pokusy na spowiedzi, w sakramencie pokuty. Oczywiście nie jest to obowiązek i też trzeba zachować pewną roztropność, ale jeżeli są pewne typy pokus, które jakoś człowieka dręczą, jakoś są częste, są jakoś szczególnie dotkliwe, dobrze jest o nich powiedzieć na spowiedzi. Jeżeli mówimy o grzechach, za które ponosimy odpowiedzialność, to przecież pokusy, które tylko były propozycją, ale przez nas odrzuconą, tym bardziej można wyznać bez wstydu. Jest to po prostu ubezpieczanie się. O tym zresztą za chwilę jeszcze parę zdań. Otóż doskonale strategię działania szatańskiego ilustruje święty Ignacy Loyola, między innymi w ćwiczeniach ignacjańskich. Te panie, które ćwiczenia ignacjańskie odprawiały, pewnie się z tym zetknęły. Ja tylko przypomnę wybrane fragmenty, w których święty Ignacy trochę uszczypliwie, jakoby miał jakiś uraz do kobiet, no ale to ja nie będę tłumaczył świętego Ignacego, niech on się sam tłumaczy. Ale trochę takim prześmiewczym językiem opisuje tę strategię. Posłuchajmy. Zachowanie szatana, on to nazywa wrogiem, przeciwnikiem, podobne jest do kobiety w tym, że siły ma słabe, ale chęć szkodzenia mocną. Bo właściwością kobiety w czasie sprzeczki z jakimś mężczyzną jest tracić odwagę i uciekać, jeśli mężczyzna stawia jej dzielnie czoło. A przeciwnie, jeżeli mężczyzna zaczyna uciekać, tracąc odwagę, wtedy gniew, mściwość i dzikość kobiety nie zna granic ni miary. Nie wiem, czy tak jest. W każdym razie święty Ignacy chce powiedzieć rzecz bardzo, bardzo ważną, że nie trzeba się lękać pokusy. W sensie, że nie trzeba się wycofywać i bać się złego ducha. Niech on się nas boi, a nie my jego. Bowiem jeżeli okazujemy lękliwość, mamy tu na myśli taką postawę, że nie ma co zadzierać się z tak silnym przeciwnikiem, lepiej mu się poddać od razu, to już wtedy jesteśmy pokonani. Nie może być tak, że w sytuacji działania szatańskiego wchodzimy w jakąś pertraktację. Nawet nie ma mowy o jakimś dyskutowaniu. To egzorcyści też dobrze wiedzą, że czasem podczas egzorcyzmu ten człowiek opętany, czyli zły duch przez niego, zaczyna prowokować do dyskusji. Zaczyna czasami stawiać jakieś problemy teologiczne, albo właśnie prowokuje jakimiś oskarżeniami, albo pytaniami. Egzorcysta nie daje się wciągnąć w taką dyskusję, bo ona nie ma sensu. Z kłamcą, z oszczercą się nie dyskutuje. Dlatego ja na te SMS-y też nie odpowiadam wprost, że coś tam, a kiedy to się stanie, czy coś takiego. To nie ma sensu, to tylko nakręca spiralę oskarżeń, jakichś pomówień, jakiegoś powikłania. Zawsze w takich sytuacjach jest milcz, albo właśnie w imię Chrystusa, albo właśnie przywoływanie słów Pisma Świętego. Nic tak złego ducha nie boli, jak przywoływanie słów Pisma Świętego. Zwróćmy uwagę w kuszeniu Jezusa w Ewangelii Markowej. Na propozycję szatana Jezus odpowiada czym? Napisane jest w Piśmie. Więc właśnie moc Słowa Bożego. Więc tak samo jest i tutaj. Nie może być tak, Pan Jezus nie mówi do złego ducha, który go atakuje na pustyni, no zły duchu, idźże sobie, nie przeszkadzaj mi tutaj, widzisz, ja się przygotowuję do misji publicznej, a ty mi tu zawracasz głowę, proszę cię, bądź tak dobry, zostaw mnie przynajmniej na chwilę, prawda? Żadnej uprzejmości, idź precz, bądź przeklęty, koniec, nie ma dyskusji. Taka jest strategia, bo w przeciwnym razie zaczynamy płynąć. Dalej, święty Ignacy pisze, szatan jest jak uwodziciel, który chce pozostać w ukryciu i nie być ujawnionym. Podobnie i nieprzyjaciel natury ludzkiej, kiedy poddaje duszy sprawiedliwej swoje podstępy i namowy, chce i pragnie, żeby zostały przyjęte i zachowane w tajemnicy. A kiedy się je odkrywa przed dobrym spowiednikiem, o czym mówiłem przed chwilą, albo inną osobą duchowną, jakimś swoim przełożonym, który zna jego podstępy i złości, bardzo mu się to nie podoba. No bo wie, że został zdemaskowany. Nic z tego już nie będzie. Właśnie w tym jest sens ujawniania swoich pokus. Zwłaszcza w konfesjonale, bo my sami się asekurujemy. Nabieramy dystansu do tych propozycji, no i zły duch jest już obezwładniony. To jest tak jak zdemaskowany złodziej. Już nam nic nie zrobi. Po trzecie, święty Ignacy pisze tak. Szatan jest jak wódz na wojnie. Gdy chce jakiś gród zwyciężyć i złupić, wódz lub dowódca wojskowy, rozbiwszy obóz i zbadawszy siły i środki obronne jakiegoś zamku, atakuje go od strony najsłabszej. Podobnie szatan za pomocą swojej pokusy bada ze wszech stron wszystkie nasze cnoty teologiczne, kardynalne i moralne, a w miejscu, gdzie znajdzie naszą największą słabość i brak zaopatrzenia ku zbawieniu wiecznemu, tam właśnie nas atakuje i stara się nas zdobyć. Drogie Panie, i być może właśnie pokusa ma tę zaletę, chyba jedyną, że pokazuje nam nasze słabe strony, te nasze pęknięcia w naszym charakterze. Warto na to zwrócić uwagę, że jeśli w pewnych sferach doznajemy kuszenia, to diabeł jakby sam nam pokazuje, aha, tu jest szczelina, przez którą mógłby się wedrzeć do naszego wnętrza. Tym bardziej więc trzeba tę słabą stronę wzmocnić, zabezpieczyć na różne sposoby. Pismo Święte, jak to słyszeliśmy wczoraj w komplecie, wzywa nas, abyśmy czuwali, bowiem przeciwnik, wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Czuwajcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Właśnie czujność jest jednym ze skutecznych sposobów oporu wobec działania i realnej obecności złego ducha. A czuwać to przede wszystkim nie stracić z oczu celu. To obserwować siebie, swoje otoczenie, co się dzieje. Tak jak żołnierz na warcie czuwa, to znaczy co robi? Patrzy, obserwuje, nasłuchuje. Sprawdza, czy nie nastąpiły jakieś zmiany, czy nie dzieje się coś, co jest nietypowe dla sytuacji. Wówczas sprawdza, podnosi alarm. Podobnie jest i w naszym życiu duchowym. Więc podstawową strategią w walce z pokusą, czy z innymi działaniami szatańskimi, jest czujność, modlitwa, a w innym miejscu Pisma Świętego jest też powiedziane, że właśnie post i jałmużna. A więc gesty miłości, służby i odwracania od siebie uwagi, aby nie koncentrować się zanadto na sobie. Nie koncentrować się też zanadto nad swoimi pokusami, nad swoimi słabościami. Bo to jest taki zapach ofiary, który przyciągać będzie złego ducha. Ważną jest też rzeczą w strategii walki duchowej nie pozostawać samemu. Proszę zauważyć, że dzikie zwierzęta, lwy, tygrysy, pumy i tak dalej, jak oglądamy filmy przyrodnicze, mają bardzo doskonale przemyślaną jakąś instynktową strategię. Żaden dziki zwierz, powiedzmy tygrys, nie rzuca się w środek stada antylop. Bo raz, że te antylopy przerażone by go zadeptały, ale też to stado ma reakcję obronną. Rogami by go, zrobiłyby z niego durszlak. Więc taki zwierz dyskretnie odpędza albo obserwuje i taką jakąś jedną pozostawioną gdzieś tam na końcu antylopę odpędza albo atakuje taką samotną osobę, taką samotną jednostkę. Podobnie jest też i w naszym życiu duchowym. Ktoś, kto jest wyizolowany ze wspólnoty, kto żyje tak na własne konto, nie ma zabezpieczenia we wspólnocie, może stać się, nie mówię, że jest, ale może stać się łatwym celem ataku szatańskiego i nawet nie zdąży wezwać na pomoc wspólnoty, choć właśnie w takiej sytuacji powinien. Wśród wskazywanych różnych środków pomocowych w walce z pokusą, a także z silniejszymi formami działania szatańskiego, doświadczenie Kościoła poleca przede wszystkim przyzywanie pomocy Bożej, a więc wzywanie imienia Jezus. W żadnym innym imieniu nie mamy zbawienia, jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. W imię Boże, właśnie przyzywanie imienia Bożego, w sensie biblijnym imię to cała osoba. Przyzwać imienia Bożego to znaczy przyzwać Boga na pomoc. Przyzywanie Matki Bożej, przyzywanie świętych, swojego anioła stróża, także dusz czyśćcowych. Wtedy nie jesteśmy sami, ale jesteśmy we wspólnocie świętych, do których moc złego nie ma dostępu. Dalej zaleca się w tej walce duchowej posługiwanie sakramentami i sakramentaliami. Nic nas tak nie chroni przed złem, jak stan łaski uświęcającej, a więc sakrament pokuty, Eucharystia. Jak zaświadczają egzorcyści, najczęstszym powodem zniewolenia jest długotrwały stan pozostawania w grzechu ciężkim, najczęściej grzechu seksualnym, albo też inne formy bałwochwalstwa. Dlatego nie jest rzeczą obojętną, jakie pamiątki trzymamy w swoim domu, jakimi rzeczami się interesujemy i tak dalej. Nawet nie zdajemy sobie sprawy i często są ośmieszane takie opinie, o których dużo można poczytać w miesięczniku Egzorcysta. Ośmieszane są takie opinie, ale udowodnione praktyką egzorcystyczną, że zajmowanie się jogą czy jakimiś tam różnymi formami medycyny niekonwencjonalnej, że to przecież niczemu nie szkodzi, że to jest takie niewinne, to jest tylko zwykła technika. Tylko prawdziwa technika jest wtedy skuteczna, kiedy jest powiązana z ideologią. A ideologia najczęściej ma w zapleczu kulty różnego rodzaju demonów. O tym dużo można byłoby poczytać. Ale wspomniani moi znajomi egzorcyści, czy ksiądz Markielowski w Kielcach, czy ksiądz Sarzyński, czy inni w Lublinie i wielu innych, bardzo często mówią, że osoby, które trafiają potem do nich na egzorcyzm, wcześniej były uwikłane na przykład w magię, we wróżenie, karty tarota, wchodzenie do wróżki, albo na przykład jakieś trzymanie w domu jakichś figurek, jakichś pamiątek przywiezionych gdzieś tam z Egiptu, z Afryki, z Indii, więc jakieś przedmioty kultu bóstw afrykańskich, hinduskich czy innych, które tak naprawdę są kultami demonów. Więc to nie pozostaje bez skutku. I tu już czasu nie ma, ale można byłoby na ten temat opowiadać, a znam kilka faktów od osób, od świadków, którzy takie historie mieli w domu. I potem się zaczęły dziać dziwne historie. A więc trzeba wyeliminować wszystkie takie przedmioty, jak to się mówi, pozamykać te furtki, przez które zło może się wcisnąć. Ta niezdrowa ciekawość, fascynacja jakimiś obcymi kulturami, fascynacja różnymi mocami. Na przykład ludzie chodzą do różnych uzdrowicieli. No i mówią, no ale co w tym złego? Przecież przywrócił mi zdrowie. No i tak, i prawda, przywrócił zdrowie. Tylko za jaką cenę? I czyją mocą? Jeżeli ten uzdrowiciel jest tak skuteczny, to dlaczego go nie zatrudnią w jakiejś klinice i tak dalej? Minister miałby wielki pożytek z tego. A zatem unikanie wszelkiego rodzaju takich niebezpiecznych znajomości, niebezpiecznych przedmiotów, książek, treści i tak dalej. Takie rzeczy trzeba po prostu wyeliminować, wyrzucić. Zaleca się zatem, aby posługiwać się także sakramentaliami, a więc znakiem krzyża, medalikiem, noszenie go, całowanie, przeżegnanie się wodą święconą, która jest przypomnieniem chrztu, kiedy wchodzimy lub wychodzimy z kościoła, żegnamy się wodą święconą, warto wtedy wypowiedzieć formułę tę, którą wypowiada celebrans podczas niedzielnego pokropienia. Niech ta woda święcona przypomni mi przyjęty chrzest i moją przynależność do Chrystusa. Należę do Chrystusa, dlatego jestem w Jego ręku, jestem bezpieczna. Mówi się, że diabeł się boi jak święconej wody, nie, że diabeł się boi święconej wody, ale coś z tego jest. Ta dziewczyna, która mi te SMS-y przysyła, albo ktoś w jej imieniu, wiele razy mi mówiła, że dla niej jest, na przykład, jak jest na mszy świętej, bo to nie jest tak, że ona już do kościoła nie chodzi, nic, ona do spowiedzi, do komunii chodzi, tylko no, to są właśnie te cykle różne, ale mówi zawsze, ile razy jest w kościele, jest pokropienie wodą święconą, mówi, doznaje przerażenia. I mówi, no tak stara się chodzić do kościoła, żeby nie było pokropienia. Kropielnicę omija szerokim łukiem. No mówi, nie wie dlaczego, ale ciągle jest ten lęk przed wodą święconą. I na przykład mówi, że jeśli zdarzy się, że gdzieś tam kropla wody święconej na nią padnie, to mówi, tak jakby rozżarzone, roztopione żelazo. To ją po prostu pali. Ale chcę jeszcze na koniec powiedzieć jedną rzecz, bo czasem mówienie o tych sprawach demonicznych, ja tu już nie poruszam kwestii opętań, bo to jest osobny temat, ale czasem właśnie tematyka demoniczna budzi taką niezdrową sensację, niezdrowe zainteresowanie, a z tego się rodzi pewna lękliwość. Spotyka się takich ludzi, którzy żyją w takim lęku przed złem, że właściwie wszystko, co się rusza, im się kojarzy już z działaniem szatańskim. Na każdym kroku widzą diabła, we wszystkim. I w telewizorze, i w księdzu, i w papieżu, i już wpadają w pewną obsesję. I to już jest chyba stan patologiczny i po prostu diabeł sobie kpi sam ze siebie i z człowieka. Otóż nie popadajmy w szaleństwo. Opętanie szatańskie nie jest chorobą zakaźną. Nie roznosi się to drogą kropelkową. Zniewolenie szatańskie przychodzi wtedy, kiedy człowiek świadomie otwiera się na działanie zła. Także to nie jest tak, że to samo gdzieś tam przyjdzie z deszczem. Otóż tak nie jest. Ta dziewczyna, o której powiedziałem, tam jest bardziej skomplikowana sytuacja, bo może być też coś w rodzaju takiego dziedziczenia pokoleniowego, że jest jakieś przekleństwo w rodzinie. Diabeł rości sobie prawo do rodziny, do osób, do miejsc. I dlatego takie osoby muszą przeciąć te więzy, przede wszystkim gestem przebaczenia swoim przodkom. Są takie specjalne modlitwy, uzdrowienie, ale to głównie się dokonuje w tych osobach. Też znam konkretny przypadek, gdzie taka historia miała miejsce i działo się bardzo dużo do momentu, kiedy ta osoba nie dokonała takiego przecięcia tych zależności emocjonalnych z przodkami. I wszystko się skończyło, wszystkie sensacje. A było ich dużo. No w przypadku tej dziewczyny właśnie zaczęło się od profanacji, później podpisanie cyrografu i wiele, wiele innych rzeczy, które złożyło się na to, że no, stała się narzędziem. I teraz wyrwać się ze szponów szatana nie jest taką rzeczą prostą. Cały problem polega na tym, żeby człowiek w swojej woli zdecydowanie powiedział nie, należy do Chrystusa. Ale problem polega na tym, że ta wola jest tak mocno osłabiona, tak mocno jest osaczona, że nawet powiedzieć Jezus jest moim Panem budzi lęk. Lęk przed zemstą ze strony złego ducha. Zresztą czasami się pojawiały też takie reakcje natychmiastowe. Na przykład reakcja agresji. I to bardzo silnej agresji. Więc w każdym razie chcę podkreślić, że nie mamy powodu do chorobliwego lęku, że zarazimy się jakimś zniewoleniem. Pamiętajmy, jeżeli żyjemy w stanie łaski uświęcającej, jeżeli Chrystus żyje w nas, to zły duch nas się boi, a nie my Jego. On się boi Chrystusa w nas. Dlatego jest jak pies, który próbuje nas złapać za łydkę, gdzieś tam znienacka zaatakować, zaskoczyć nas, bo wprost nie ma odwagi. Jeżeli trwamy w zjednoczeniu z Chrystusem, owszem, jesteśmy bardziej może niż inni wystawieni na Jego ataki, ale bardziej niż inni jesteśmy chronieni mocą Chrystusa. I zawsze to trzeba sobie przypominać w takich różnych sytuacjach. Nie ja, ale łaska Boża we mnie. Mocą moją jest Pan. Pan jest moim, Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Królem. Do Niego należy. W życiu i śmierci i w wieczności. I to, co mówi psalmista. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ta świadomość jest naszą mocną bronią, naszą tarczą i nie mamy powodu się bać. Ale też nie możemy się zachowywać jak nieodpowiedzialne dziecko, bo szatan jest jak pies za siatką. On może bardzo nas atakować przez siatkę, ale dopóki my nie wsadzimy tam palucha za tą siatkę, nie wleziemy tam na jego teren, nic nam nie zrobi, bo jesteśmy chronieni mocą Chrystusa. Kończąc, postawmy sobie trzy pytania. Jakich najczęściej doznaje pokus, w jakich okolicznościach i dlaczego? Jakich najczęściej doznaje pokus, w jakich okolicznościach i dlaczego? Po drugie, czy dopuszczam możliwość wyznawania pokus na spowiedzi lub omawiania ich z kierownikiem duchowym? Czy dopuszczam taką możliwość? Podkreślam, nie ma takiego obowiązku spowiadania się z pokus, ale jest to pewne zalecenie wynikające z doświadczenia wielu pokoleń jako skuteczna broń w sytuacji, kiedy te pokusy stają się bardzo natarczywe w pewnych sytuacjach, w pewnych okolicznościach. I trzecie pytanie, bardzo ogólne. W jaki sposób zabezpieczam się przed wpływem złego ducha?